Dziś Angela Merkel spotyka się z Władimirem Putinem. Równo rok temu otruto Aleksieja Nawalnego. Telewizja Deutsche Welle poinformowała, że zakończenie budowy gazociągu Nord Stream 2 planowane jest na 23 sierpnia. I ta data również nie jest przypadkowa. Dokładnie 82 lata temu, tego dnia podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow, nazywany czwartym rozbiorem Polski. Jakie konsekwencje będzie miało dzisiejsze spotkanie? Co powinna robić Polska wobec zbliżenia niemiecko-rosyjskiego? O to zapytamy dziś w telewizji Idź Pod Prąd historyka, autora kilkunastu książek o tematyce II wojny światowej, redaktora miesięcznika Historia do Rzeczy Piotra Zychowicza. A dziś porozmawiamy także z Piotrem Borysem, posłem Platformy Obywatelskiej, autorem interwencji poselskiej o nowych informacjach w sprawie śmierci 34-letniego Bartosza w Lubinie. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam ciebie, witam państwa.
Redaktor Cezary Kłosowicz, witam.
Dzień dobry.
Rysownik Andrzej Patalon, witamy cię Andrzeju. Witam. A w naszym programie dzisiaj wystąpi także poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys, a także, tak jak mówiliśmy, rysownik, historyk Piotr Zychowicz w drugiej części programu. Dzisiaj rozmawiamy na początek o spotkaniu Merkel z Putin. Ostatnia, mówi się ostatnia już podróż Angeli Merkel. Na dzisiaj ma być w Moskwie, potem ma być w Kijowie. Mówi się, że to też jest nieprzypadkowe, że to jest trochę taki policzek dla Ukraińców, że dopiero im ma oznajmić, co tam zostało ustalone z Władimirem Putinem. Angela Merkel 16 lat chyba już jest na tym stanowisku. To są dosyć ciepłe lata, jeśli chodzi o Rosję i Niemcy i relacje między nimi. Jak je oceniacie?
No, wcześniej były jeszcze cieplejsze z Gerhardem Schröderem, który potem tak...
Pracownikiem Gazpromu, znaczy się, chcesz powiedzieć. Nie, przepraszam, kanclerzem Niemiec.
Także, ale no, tam ciepłość jak ciepłość, a interesy na pewno cały czas były realizowane tam. Deklaracje deklaracjami, tam jakieś niby sankcje, jakieś niby tam prawa człowieka, tego Nawalnego tam też niby w Niemczech leczyli, ale wszystkie interesy energetyczne, handlowe i tak dalej cały czas się rozwijają, konsultacje w sprawie Syrii czy Iranu też z Putinem bardzo chętnie. Angela Merkel w ogóle bardzo wzmocniła pozycję Niemiec przez te 16 lat kosztem innych w Unii Europejskiej, tak, między innymi za pomocą waluty euro, która była niby francuskim pomysłem, ale Niemcy tak zrobiły, że to Niemcy skorzystały, a Francja, Włochy
nie za
dużo gorzej.
Pastor Paweł Chojecki, jak ty oceniasz te wydarzenia? No, na koniec tej władzy Angeli Merkel, kanclerzowania, mamy mieć właśnie ukończony gazociąg Nord Stream 2. Czy to jest poważna sprawa? Jak poważna jest to sprawa? Bo że poważna, to wszyscy chyba wiedzą. Co to oznacza dla Polski?
Na pewno tu splatają się wydarzenia z tej sfery symbolicznej. Tak jak powiedziałeś, pakt Ribbentrop-Mołotow, zamach na pana Nawalnego z bardzo świeżej przyszłości. Niemcy i Rosjanie lubują się w takich właśnie jakichś gestach historycznych, symbolicznych, pokazują, że ich polityka ma kilkaset lat, że to nie jest tylko jakieś ocieplenie, oziębienie, tylko że oni te swoje geopolityczne interesy realizują od lat. Czyli to w warstwie symbolicznej jest jasny komunikat dominacji rosyjsko-hitlerowskiej czy stalinowsko-hitlerowskiej, powrotu tego właśnie układu nad Europę i szczególnie nad Polskę. Nie? Także co do tego nie ma wątpliwości, jakie tutaj komunikaty w tej warstwie symbolicznej są nadawane. Do tego dochodzi jeszcze bardzo taka niekorzystna sytuacja międzynarodowa, jeśli chodzi o rolę Stanów Zjednoczonych. Przed tym ostrzegaliśmy, kiedy zachęcaliśmy do głosowania na Donalda Trumpa, Polonię czy szerzej Amerykanów, Polonię amerykańską, że przegrana Trumpa będzie oznaczała realizację celów globalistów. Cele globalistów, zarówno tych na zachodzie, jak i na wschodzie, najjaśniej definiuje Aleksander Dugin. To jest taki syn generała KGB, przepraszam, GRU, generała GRU, tych wojskowych służb, który jest takim, powiedzmy, jednym z głównych doradców Putina i on buduje agenturę w całym świecie, a szczególnie tu w Europie, w Unii Europejskiej, o tak można powiedzieć, wszelkie ruchy konserwatywne, narodowe, no to właśnie tam gdzieś znajdziemy jakieś powiązanie, jakieś wizyty z Aleksandrem Duginem. No i on mówi jasno, trzeba zlikwidować ten świat, który nazywamy Pax Americana, czyli że to Stany Zjednoczone rozgrywają karty na całym świecie i trzeba zbudować takie porozumienie, no można powiedzieć takich bloków a la Unia Europejska, że stworzymy 6 takich bloków, tak w tej wstępnym planie Aleksandra Dugina jest, że tu będzie taki blok powiedzmy europejski, tu będzie oczywiście Rosja jako dzielny blok, no bo ona jest takim sojuszem, przecież tam podbiła wiele narodów i nie wszystkie uwolniła do tej pory, a jak uwolniła, no to z powrotem chce swoją strefę wpływu odbudować, tam będzie jakaś strefa chińska, Ameryka Północna, Południowa, no mniej więcej to jemu wychodzi 6 takich bloków i zobaczcie Państwo, że ta wizyta nakłada się na ogromną kompromitację Ameryki, na życzenie Ameryki, żeby to nie było, nie? W Afganistanie. Cały świat śmieje się z Ameryki. Biden kompromituje Amerykę, oddaje Afganistan w ręce komunistów chińskich, czyli buduje się ten blok, można powiedzieć, Chiny plus, nie? Plus to sąsiedztwo najbliższe, nie? Tam Korea Północna i tak dalej. No a teraz Rosja dogaduje się z Niemcami, jeśli chodzi o podział Euroazji, nie? Gdzie będzie granica. Stąd dlatego ta wizyta na Ukrainie i obawiam się, że Angela Merkel przywiezie bardzo chiobowe, ciężkie, czarne wieści do Kijowa.
Ukraińcy też, nawet prezydent Zełenski powiedział, że on nie oczekuje, że nie liczą, że Merkel przyjedzie z prezentami, ale Ukraińcy chcą, żeby Niemcy byli w tym zarządzie przesyłanym gazu przez Ukrainę, żeby jakby to nie było tylko Ukraina-Rosja, ale także chcą go europeizować. Żeby...
No to mniej więcej tyle pomoże, co zaproszenie Niemiec do Trójmorza, do grupy...
Przez Andrzeja Dudę,
bo to prezydent Duda zaprosił Niemcy do tego antyniemieckiego bloku, który no tutaj bardzo mocno Trump forował.
A to
nie
Lech Wałęsa kiedyś nie chciał Rosji do NATO zapraszać?
To się nic nie zmieniło. Tu jak widać, katokomuna dalej rządzi.
Pokażmy teraz Państwu reportaż Cezarego Kosowicza właśnie o tej wizycie, z lekkim też informacją historyczną, wizyta Merkel u Putina już dzisiaj.
Dziś Angela Merkel odbywa ostatnią wizytę w Rosji w roli kanclerz Niemiec. Data spotkania jest symboliczna. Dokładnie rok temu doszło do próby otrucia Aleksieja Nawalnego, lidera rosyjskiej opozycji. Według mediów Angela Merkel i Władimir Putin nie uwielbiają się. Często wspominany jest incydent ze spotkania w 2007 roku. Putin kazał wprowadzić swojego psa, a kanclerz Niemiec od czasu pogryzienia przez psa myśliwskiego boi się tych zwierząt. Putin potem przepraszał, twierdząc, że o tym nie wiedział. Przy innej okazji wręczył Merkel bukiet białych róż. Z kolei Merkel przyznała, że czasem wysyła Putinowi jego ulubione niemieckie piwo. Nawet jeśli między dwojgiem polityków nie ma wielkiej osobistej sympatii, to na pewno jest zrozumienie. Putin dobrze zna niemiecki i jako oficer KGB werbował współpracowników w Niemczech Wschodnich. Merkel świetnie mówi po rosyjsku. W 1970 roku była na Olimpiadzie Językowej w Moskwie. Lubi Tołstoja i Dostojewskiego, a na biurku długo trzymała portret Katarzyny Wielkiej. Po bardzo przyjaznym Gerardzie Schröderze Merkel wprowadziła jednak większy dystans w kontaktach z Putinem, ale cały czas rozwijała relacje między dwoma krajami. Częstotliwość spotkań z Putinem zmniejszyła się po rosyjskiej aneksji Krymu. Wtedy Niemcy nałożyły sankcje na Rosję, a Putina nie zapraszano na dwustronne spotkania do Niemiec. Jednak intensywność relacji niemiecko-rosyjskich nie zmniejszyła się. W 2005 roku, kiedy Merkel dochodziła do władzy, partie rządzące w Niemczech zaplanowały budowę partnerstwa energetycznego z Rosją, rozwój wymiany handlowej i współpracę w rozwiązywaniu globalnych problemów. Tych ustaleń Merkel trzymała się przez cały czas swoich rządów. Nie zważając na kraje Unii Europejskiej i Ukrainę, doprowadziła do otwarcia w 2011 roku biegnącego przez Bałtyk gazociągu Nord Stream, a za kilka dni ma być otwarty Nord Stream 2. Telewizja Deutsche Welle podała, że ceremonia ukończenia budowy ma nastąpić 23 sierpnia, w rocznicę osławionego paktu Ribbentrop-Mołotow.
Business Insider donosi, że europejskie magazyny Gazpromu są już prawie puste. Zadaje pytanie, czy Rosja szykuje szantaż, bo zbliża się sezon grzewczy, no i teraz oni stawiają tezę, czy zadają pytanie, czy Rosja nie chce wymusić zakończenia pozytywnego budowy gazociągu Nord Stream 2 przez to, że nie będzie, że będzie mniej tego gazu teraz w Europie, no i jakoś ten gaz będzie trzeba dosłać i że będą chcieli to zrobić właśnie Nord Streamem, bo zakończenie budowy, a uruchomienie to też jest jeszcze trochę czasu. Jak myślicie, czy szykuje się taki szantaż?
No, na ten temat może więcej powie nam w dalszej części programu Piotr Zychowicz, ale myślę, że Rosja nie musi sięgać tutaj w tej chwili do szantażu. Te stosunki niemiecko-rosyjskie są tak, można powiedzieć, ciepłe, że tu szantaż to może być w stosunku do Ukrainy, w stosunku do Polski, ale na pewno nie do Niemiec czy całej Europy Zachodniej.
Myślę, że może Rosja sobie po prostu przygotowuje taką opcję. No teraz mają być wybory w Niemczech, tak do końca nie wiadomo, kto wygra. Może się przydać jakiś tam dodatkowy instrument nacisku, chociaż no, nie zanosi się, żeby w Niemczech się zmieniła polityka zagraniczna po wyborach.
Nie wiadomo, co zrobi Angela Merkel. Ja nie myślę, że pójdzie na polityczną emeryturę. Być może zastąpi Tuska jako królowa Unii Europejskiej i wtedy tylko tam jakiś jej, że tak powiem, pomocnik będzie bezpośrednio zarządzał Niemcami, a ona dalej będzie rozgrywała karty. Także tutaj nadzieja, że coś się zmieni po odejściu Merkel, moim zdaniem jest płonną nadzieją.
Przejdziemy teraz troszeczkę do rozważań historycznych. Przypomnimy za chwilę Państwu wydarzenia z 91 roku. No, jak to jest właśnie, że mamy dwa kraje i jedno, rozpad Rosja, to jest spadkobierca po rozpadzie Związku Radzieckiego. Wydawałoby się, że powinna być słaba, po rozpadzie powinna być, nie wiem, pokojowa. Niemcy, no to wiemy, po II wojnie światowej.
To już całkiem pokojowa.
Całkiem pokojowi. Być. No a problemy mamy dalej, że to są głównie rozgrywający w Europie.
Po pierwszej wojnie też mieli być pokojowi, no i
też wyszło tak, jak no, zwykle. Być jakoś pięknie. Nie, no tu generał Patton po upadku Niemiec mówił, że jeśli teraz nie pokonamy Rosji Sowieckiej, on chyba mówił, że za 20 lat będzie kolejna wojna. Troszeczkę się tam pomylił, ale tylko jeśli chodzi o czas, że te imperia się odbudują i ten układ sprzed pierwszej wojny światowej, czy ten konflikt z pierwszej wojny światowej znowu odżyje. No to już tak on cały czas się tli.
Przypomnijmy, tak jak powiedziałem teraz Państwu, kartkę z kalendarza. Wydarzenia sprzed już kilkudziesięciu lat, 19 sierpnia 91 roku, pucz Janajewa. Zaraz usłyszycie Piotra Stkowicza, to nam rzuci trochę światła na te wydarzenia, które mamy dzisiaj.
Sierpnia 1991 roku o godzinie 6:30 sowiecka telewizja i radio podały komunikat, że ze względu na zły stan zdrowia prezydent Związku Sowieckiego Michaił Gorbaczow zrezygnował z pełnienia swojego urzędu i zastąpił go wiceprezydent Gennadij Janajew. Przed podaniem tego komunikatu telewizja transmitowała balet Jezioro Łabędzie. Tak robiono już kilkakrotnie, kiedy zmieniała się władza. W rzeczywistości przebywającego na Krymie Gorbaczowa objęto aresztem domowym i pozbawiono łączności z resztą kraju. Ogłoszono, że władzę przejmuje Państwowy Komitet do Spraw Stanu Wyjątkowego z Gennadijem Janajewem na czele. Wojsko wyszło na ulicę i obsadziło strategiczne punkty. Wprowadzono kontrolę prasy, zakazano strajków i demonstracji, a po godzinie 23 wprowadzono godzinę milicyjną. Tak zwany pucz Janajewa był wyrazem dążeń sowieckiej biurokracji do zachowania państwa w jego dotychczasowym kształcie. 20 sierpnia miał być podpisany układ przekształcający Związek Sowiecki w Konfederację. Wspólna miała pozostać armia, waluta i polityka zagraniczna. Poza tym republiki miały się rządzić samodzielnie. Zamach stanu nie powiódł się. Zarówno w Moskwie, jak i w wielu regionach Związku Sowieckiego ludzie stawili opór. Rozstrzygające znaczenie miała obrona parlamentu Rosji, tak zwanego Białego Domu. Przebywający w nim Borys Jelcyn, wybrany na prezydenta Federacji Rosyjskiej, uznał komitet Janajewa za nielegalny i wezwał do bojkotowania jego zarządzeń. Próba zdobycia Białego Domu nie powiodła się, a 21 sierpnia na stronę Jelcyna przeszły Tamańska Dywizja Pancerna Gwardii, 106 Powietrzno-Desantowa Dywizja Stuły i jednostka antyterrorystyczna Alfa. To przesądziło o klęsce puczystów. W walkach zginęło 15 osób. W następnych dniach Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego została zdelegalizowana, a wkrótce potem Związek Sowiecki przestał istnieć.
Oczywiście wszyscy tam w moim wieku pamiętamy, jak to były takie dla nas emocjonujące, niekiedy może nawet straszne wydarzenia, ale z perspektywy czasu widać, że to była ustawka. Oczywiście tam część ludzi z pełną wiarą brała w tym udział, ale z punktu widzenia tych ośrodków, które dzisiaj rządzą, czyli Putin, KGB i tak dalej, to była taka ustawka, żeby przeprowadzić Sowiety, czyli państwo totalitarne, państwo zbrodnicze, państwo mające obozy koncentracyjne, tak zwane gułagi, na swoim koncie ogromne morderstwa, wojny i tak dalej, przeprowadzić suchą nogą do tego obozu demokratycznego, nie? No bo tutaj niby taki ten Putin, demokrata, stanął na czele i pokonał komunizm, bo partia została, jak widzicie, rozwiązana. Nie było oczywiście żadnych poważnych rozliczeń. Później tego dość, że tak powiem, słabego człowieka, też podejrzewanego, czy tam stwierdzono u niego silne uzależnienie od alkoholu, zmieniono na właściwy model, czyli na Putina. I dzisiaj mamy już zbrodnicze państwo ze zbrodniczą elitą. Przecież to mordercy z KGB rządzą, czy tam z GRU, nieistotne w tym kontekście moralnym, rządzą w Rosji, a Rosja chodzi jako demokratyczne państwo, wszyscy się z nimi spotykają i tak dalej. Nie było żadnej dekomunizacji, nie było żadnej Norymbergi dla zbrodniarzy komunistycznych.
Do tego tematu jeszcze wrócimy. W tym momencie przypominam, że możecie zadawać pytania na czacie w tej sprawie i także do redaktora Piotra Zychowicza, bo z nim dzisiaj będziemy rozmawiać. My przejdziemy teraz do nowych wydarzeń, nowych informacji z Lubina. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono nowy filmik, na którym pokazano jakby z drugiej strony, z innej strony, gdzie widać, że policja rzeczywiście uciska, dusi Bartka, dusi szyję, uciska głowę, kolano. Interwencja, także Polsat pokazał materiał z interwencji, w której dotarł do ratowniczki, która występowała na miejscu zdarzenia. Ona już teraz zwolniła się z pracy. Mówi, że gdy oni przyjechali, reporter pyta, wyście przyjechali, on już nie żył? Ratowniczka odpowiada, on nie żył, on już był zimny, bo to i deszcz padał, był blady, siny, poobcierany. Jak myślicie, czy te nowe informacje, coś zmienią, czy będzie to rzeczywiście, bo na razie prokuratura twierdzi, nie ma problemu, nic się nie stało. Czy te nowe informacje coś zmienią?
No, najważniejszy tu jest wynik sekcji zwłok, na który czekamy. Zdaje się, dopiero za 2 tygodnie rodzice zlecili zagraniczną sekcję zwłok. Tam badania tomograficzne, toksykologiczne, wyniki pełne mają być znane za 2 tygodnie i to nam odpowie na pytanie o przyczynę śmierci. Dziwne, że no w Polsce ta sekcja zwłok tak no niczego nie wykazała. To jest dla mnie bardzo, bardzo podejrzane i źle rzutuje na stan naszego państwa. Bardzo źle rzutuje.
Redaktor Cezary Kłosowicz, co jeszcze wiemy nowego w tej sprawie?
No najbardziej chyba są mocne to co mówi tam sanitariuszka. No, mówi, że faktycznie już nie żył od kilku minut. Policja twierdzi, że ciągle, że żył. No, słusznie pyta, no co to myśmy go w tej karetce pobili, czy co? Nawet gdyby żył, no to przecież jakoś policja próbuje zepchnąć z siebie winę za te interwencje. Także no tu no faktycznie dopóki nie będzie, no ale też no sekcja zwłok, no zakładamy, że ta zewnętrzna będzie już rzetelna, bo teraz tu powiedziano, że nie ma obrażeń, które by wywołały śmierć, a sami ci ratownicy mówią, że był cały bardzo mocno poturbowany.
Ta druga sekcja została, ta sekcja właśnie zlecona przez rodzinę została zlecona za granicą. Też mówią, że w renomowanej jakiejś klinice.
To pokazuje,
tak, że ma być 2 tygodnie.
To pokazuje, że ani prawnicy rodziny, ani sama rodzina nie ma zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości, także do medycyny sądowej. No, to pokazuje ogromną skalę korupcji w państwie. Korupcji nie chodzi mi o to, że ktoś komuś da pieniądze i tak dalej, ale bardziej na taki sitwowaty charakter. Nie? Tu nawet chyba to przeniesienie śledztwa do prokuratury w Łodzi niewiele pomogło, bo rodzina dalej tam nie mogła się doprosić pewnych rzeczy. Czyli widać, że aparat władzy jest bardzo ze sobą silnie powiązany, niezależnie czy to jest tam właśnie ten odcinek medyczny, czy odcinek prokuratury, czy odcinek policji i tak dalej, że tu nie ma niezależności w tych instytucjach, tylko wszystkie razem zespolone są w jakąś taką ośmiornicę.
Ta ratowniczka pytana przez reportera, policja mówi, że on umarł w karetce. Nie, on już na miejscu był bez oznak życia. Reporter pyta, jeśli nie żył, to dlaczego w ogóle trafił do karetki? Dlaczego nie wezwano karawanu na miejsce? Ona odpowiada, bo karawan nie weźmie zwłok, jeżeli nie ma dokumentów. Musi być dokument wydany przez lekarza, protokół zgonu, żeby zawieźć go do prosektorium. Czyli on już jakiś czas był nieżywy, pyta. Na pewno kilka minut, no bo jak już doszło do źrenic szerokich, no to oni chcą chyba zgonić, że to pogotowie, ale nawet gdyby pogotowie zabrało, to co? Pogotowie z nim zrobiło w karetce, że zmarł? Myśmy go pobili? Pyta. Widać, że no, oskarżenia są już poważne.
No też ojciec apelował do tych policjantów, żeby przemyśleli to, co zeznali. Też pełnomocnik rodziny apeluje do policjantów, by głęboko przemyśleli i nie byli zależni od innych osób, bo jest jeszcze chwila ku temu, aby mogli się z nami kontaktować. To są młode osoby poniżej 25 roku życia, zatem przed nimi jeszcze jest dużo do zrobienia, a to, co zeznali w naszej ocenie, może im bardzo utrudnić życie w przyszłości, tak przekazał prawnik rodziny, czyli no sugeruje, że fałszywe zeznania składali, no, co do pracy w policji. No, oczywiste jest, że mogłoby tu, powinno przynajmniej być absolutnie blokadą.
Zobaczcie państwo, że znowu wracamy do moralności, że tu mamy prokuraturę, mamy policję, mamy sekcję zwłok, czyli instytuty tam medycyny sądowej, a rodzice no, mówią do policjantów, tych, którzy byli na tej interwencji, powiedzcie prawdę. złóżcie prawdziwe zeznania, nie kłamcie inaczej, można tak parafrazować to, co powiedzieli rodzice. Czyli wszystko, zobaczcie, niezależnie jakimi dysponujemy środkami technicznymi, ustawodawstwem, prawodawstwem, co tam chcecie, to sprowadza się do tego, czy dany policjant, prokurator, sędzia, lekarz będzie uczciwy, czy będzie nieuczciwy. Jak będzie nieuczciwy, to wszystkie te procedury nic nie pomogą. Nie? Dlatego my mówimy, owszem, zmieniajmy prawo, budujmy tam dobre ustrojowe normy i tak dalej, nie? Instytucje, ale jeśli nie będziemy mieli w Polsce etosu moralnego, zapraszam, kto chciałby więcej zobaczyć, co to znaczy, na taki amerykański film Sędzia, Judge. Nie? Jak tam właśnie ten imperatyw moralny decydował o pracy tego sędziego. Jak to dla niego było ważne. Czy my w Polsce mamy takich rzeczywiście policjantów, prokuratorów i tak dalej, wpisz tu właściwe, dla których uczciwość jest najwyższą cnotą? To pytanie retoryczne i wiecie, jaka na nie jest odpowiedź. I tutaj ci biedni rodzice, no mówię, no jedyna ich nadzieja teraz, to że ci policjanci powiedzą prawdę, nie? I do nich o to apelują.
Nie wiem, czy to jedyna nadzieja, czy też o nim właśnie nie mówią, nie uświadamiają, co ich czeka, gdy na przykład zmieni się władza, gdy będą chcieli wyjaśnić tej sytuacji. No, przypomnijmy wiesz, teraz wypowiedź.
To tylko powiem jedno zdanie. Sytuacja z panem Olewnikiem. Zobaczcie, ile lat temu władze się zmieniały różne, a prawdziwi zleceniodawcy są bezkarni. Także
no tak, no,
z tą
ale tam
zmianą władzy...
jest jakaś tajemnica. No tutaj nie ma żadnych tajemnic. To jest wszystko nagrane na kamerach. Przypomnijmy teraz wypowiedź mecenas Andrzeja Turczyna, który powiedział, co grozi policjantom za to, co się stało w Lubinie.
Na podstawie tego, co widziałem w dostępnym w internecie filmie oraz na podstawie tego, co można już wyczytać w przestrzeni publicznej, a mianowicie można wyczytać, że ten chłopak, który został zabity, miał zmiażdżoną krtań i się udusił.
Rzeczywiście tak twierdzi jego pełnomocnik. Mówi, że doszło do złamania krtani, na skutek czego syn moich klientów się udusił.
Przyjmując te założenia, to moja ocena jest to prosta, naprawdę prosta. W tej sprawie postępowanie karne powinno się toczyć w kierunku zabójstwa. Zabójstwa w znaczeniu prawnokarnym. To, że policjanci zabili tego człowieka, to się wydaje coraz bardziej prawdopodobne, no bo jakby... No jeżeli mu złamali krtań, sam se nie złamał, tylko mu złamał ktoś, kto na tej krtani kolanem cisnął, czy tam nie wiem czym, no więc go zabili. No ja mówię o tym, czy można powiedzieć, że dopuścili się przestępstwa z zabójstwa z artykułu 148 paragraf 1. I moim zdaniem na podstawie tego, co jest dzisiaj już dostępne, prokuratura powinna rozważać stawianie policjantom trzem, tym wszystkim, którzy tam byli na miejscu, tym trzem policjantom prokuratura powinna już natychmiast rozważać postawienie zarzutu zabójstwa. Gdyby Polska była krajem sprawiedliwym, a policja chciała być polską policją, to powinna już wczoraj tych policjantów wyrzucić z pracy, niezależnie od tego, czy zostanie im wina przesądzona czy nie później, ale powinno się wszelkie wątpliwości odcinać z tego powodu, żeby nie narażać na szwank dobrego imienia Polski i dobrego imienia policji. Teraz odpowiedź na pytanie, co grozi tym policjantom, a w Polsce moim zdaniem nie grozi im nic.
Andrzej Turczyn powiedział, że w Polsce jego zdaniem nie grozi im nic. Też
niestety
jest takie wasze
niestety
zdanie?
Ma chyba rację, bo widzimy jak wiele afer, jak wiele zbrodni w Polsce kompletnie uchodzi bezkarnie. To tylko drobne przestępstwa są ścigane i wtedy to rzeczywiście tam się puszy i policja, i prokuratura, i sądy, a w przypadku no, największych afer nigdy tu nikt nie został w Polsce ukarany.
No ale to troszeczkę się nie zgadza, czy mi się to nie składa z takim obrazem policji, który mieliśmy przez wiele lat, że tam, myślę, że dalej też tak jest, że często policjant bardzo grubo na przykład musi się tłumaczyć, jeżeli użyje broni, gdy ma do czynienia z przestępcą, który na przykład strzela, czy ma broń. Jeżeli policjant używa broni, no to są, przynajmniej kiedyś były, bardzo poważne problemy. No a tutaj no, mamy sytuację dużo jakby łagodniejszą, tak?
Mówimy
nie ma
sytuacji.
Użycia broni, mamy zabójstwo być może, tak?
Mamy praktycznie, no, jakiegoś naćpanego młodego człowieka, nie? Czyli to nie jest wielkie zagrożenie.
Bez broni, bez narzędzi jakichś niebezpiecznych.
Nie wiem, no paralizator, czy jak się tam... To,
tak, gaz pieprzowy na przykład.
Coś zwykłego by tu takiego...
Myślę, że czterech facetów mogłoby go zakłuć w kajdanki.
No tak, ale po co się tam jakoś użerać,
nie? Trzeba...
A to, o czym mówisz, to były sytuacje z lat 90., gdzie na przykład przestępcy uzbrojeni w kałasznikowy atakowali jednostki policji wręcz na interwencji i te jednostki policjanci mieli tylko broń krótką. Sprawa takiego przejęcia tira.
No tak, ale moje pytanie jest, dlaczego teraz wtedy musieli się ostro tłumaczyć, a teraz
tam.
Na
I
razie
wtedy,
wygląda
wtedy,
na to, że ludzie im nasłuchali.
Wtedy chodziło o to, żeby ta mafia, czyli to jest przecież pokłosie służb specjalnych, bo ta mafia nie urosła tu w Polsce znikąd, tylko część pracowników PRL-owskich służb specjalnych tworzyło tę mafię do spółki z politykami. Przecież to te skandale lat 90. I chodziło o to, żeby policja była bezbronna, żeby im tam się krzywda nie stała. Także policja była tylko na pokaz. Teraz z kolei do policji przyszli ludzie, można powiedzieć, o słabym przygotowaniu i słabej moralności. Nie będę rozwijał tego wątku, bo mówiliśmy wielokrotnie. No i ci ludzie albo są takimi ciężkimi, że tak powiem, nieudacznikami, no i zamiast tam po prostu sprawnie przeprowadzić akcję, no to doprowadzają człowieka do śmierci zatrzymanego. No albo nawet mogą mieć jakieś elementy kłopotów psychicznych, sadystycznych, że właśnie idą do policji, żeby sobie bezkarnie trochę się powyżywać na ludziach, nie? Także teraz mamy do czynienia z zagrożeniem dla zwykłych obywateli, bo można powiedzieć kontrola drogowa, legitymowanie na ulicy może się skończyć właśnie taką interwencją i śmiercią kogoś z nas.
Za chwilę cały czas staramy się połączyć z posłem Piotrem Borysem, posłem Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. On prowadzi interwencję poselską w sprawie śmierci Bartka.
A w tej
jest
chwili w trakcie, jedzie na pogrzeb.
Jedzie na pogrzeb, bo dzisiaj właśnie jest pogrzeb. W międzyczasie, w oczekiwaniu na pana posła, postaramy się odpowiedzieć na wasze pytania. Spadochron. Oby pastor się mylił, nie mogę na te babsko patrzeć. Chodzi chyba o Angelę Merkel.
No już tak nie dziwimy się, to chyba jest dosyć popularne takie i nie chodzi tylko o jakieś takie względy estetyczne, ale myślę, że to jest osoba o dużej dozie takiej bezczelności. Przypominam, kiedy dwa lata temu, może trzy, 2018 rok, tak? To jest wypowiedź Angeli Merkel, kiedy mówi, że Polska musi oddać niepodległość. Najpierw papież Franciszek to ogłosił, że teraz czas, żeby państwa narodowe pozbyły się suwerenności, a potem Angela Merkel otwartym tekstem. Musicie teraz zrezygnować
do
tego,
sprawy,
także chamskie babsko.
Do sprawy wizyty Angeli Merkel w Moskwie wrócimy, ale wiem, że jest już z nami pan Piotr Borys, poseł Platformy Obywatelskiej. Witam pana posła bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa, witam.
Panie pośle, rozmawiałem w ciężkiej chwili. Jedzie pan na pogrzeb właśnie Bartka z Lubina, który zmarł po interwencji policji. Może najpierw pytanie, w jakim stanie jest rodzina Bartka?
No to jest chyba jeden z najtrudniejszych momentów już jakby końca jego ziemskiej drogi i pożegnania syna. Chyba taka najbardziej traumatyczna bezpośrednio po tym, kiedy rodzina dowiedziała się o śmierci Bartka. Wiemy, że musi to przeżyć. Wiemy, jak także mocno jest zaangażowana rodzina. Wyjaśnienie tej sprawy, odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania o przyczynę zgonu, czy dlaczego policja w taki, a nie w inny sposób zareagowała w tej sytuacji, dlaczego nie podjęto akcji reanimacyjnej. Na końcu, kiedy i gdzie umarł Bartek? Czy umarł w karetce, czy umarł tam na miejscu pod komendą? To są pytania, które zapewne będą musiały być wyjaśnione i leży to w głębokim interesie i policji, rodziny, pamięci o zmarłym.
Panie pośle, adwokaci rodziny Bartka zaprezentowali wczoraj nowe nagranie, na którym widać, jak jeden z policjantów przytrzymuje ręce, drugi przyciska go do ziemi. Chwilę potem Bartek przestaje się ruszać. Czy to nagranie rzuca nowe światło na przyczyny śmierci 34-latka z Lubina?
Trudno, muszą to określić oczywiście biegli. Ja otrzymałem odpowiedź z Komendy Powiatowej Policji na przykład, że nie było przyduszania. Z tego filmu wynika, że jednak jakaś forma przyduszania była. Ale podkreślam raz jeszcze, nie chcę tutaj w żaden sposób oceniać tego materiału. Na pewno fakt jest taki, że Bartek umarł po tej interwencji, po takim, a nie innym sposobie prowadzenia. Należy wyjaśnić, co było przyczyną tego zgonu. Wiem, że rodzina zdecydowała się także na drugą sekcję zwłok poza Polską. Myślę, że w przeciągu kilku tygodni będziemy mieli odpowiedź na to, co mogło być przyczyną śmierci, kiedy ta śmierć nastąpiła, czy bezpośrednio tam na chodniku, na komendzie, czy może w karetce pogotowia. Wiele rzeczy jest niewyjaśnionych, dlatego dobrze się stało, że to śledztwo przejęła prokuratura spoza tego terenu, prokuratura łódzka. Jest zaangażowana także Wydział Wewnętrzny Policji. Tą sprawą zajmują się dziennikarze, my także tutaj osoby publiczne z terenu Dolnego Śląska. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy policjanci dzisiaj są właściwie wyszkoleni, czy w tak trudnych czasami momentach, jakim jest interwencja do zgody osoby, która jest na to burzliwa, policja nie reaguje nieadekwatnie do sytuacji, bo być może zbyt mocno, zbyt brutalnie. Myślę, że te rzeczy wymagają jednak postawienia zasadniczego pytania o poziom wyszkolenia, bo jednak w stosunku do osób, które mogą być chore psychicznie, mogą być pobudzone lekami, pobudzone narkotykami, są przecież określone procedury reagowania. Wtedy natychmiast wzywa się również pogotowie i wówczas wiedząc, że przecież podobne przypadki zdarzały się już wcześniej. Kluczową rzeczą jest wyjaśnienie prawdy, a następnie pogłębiona analiza do tego, co możemy poprawić, żeby podobne sytuacje się nigdy więcej nie wydarzyły. Tym także będzie się z naszej inicjatywy zajmowała specjalna komisja sejmowa zwołana z naszej inicjatywy, która będzie się na początku września z chwilą rozpoczęcia pracy sejmu.
Panie pośle, no ta odpowiedź, o której pan mówi policji, że nie było przyduszania, wydaje się w świetle tego nowego nagrania dosyć mocno kuriozalna, bo no tam widać, jak policjant klęczy, czy na głowie, czy na szyi, no to tam można się dyskutować, ale i głową też manipulują, na tym filmie to widać. No, jeśli to nie jest przyduszanie, no to ciężko powiedzieć w takim razie, co jest tym przyduszaniem. Też interwencja Polsatu rozmawiała z ratowniczką, ona, która była na miejscu. Ona twierdzi, że Bartek już czy nie żył, czy nie miał oznak życiowych przed wejściem do karetki, przed transportem. To te tłumaczenia się nie sklejają. Policji, ta wersja oficjalna policji, prokuratury z tym, co no, widzimy na nagraniach, słyszymy od tej ratowniczki.
No tak, należy wyjaśnić, bo jeżeli policjanci zeznają, że Bartek żył włożony do karetki, a ratownicy medyczni, kierowca doświadczony i ratowniczka twierdzi, że nie żył, że zabrano osobę już nieżyjącą, bez oznak życia, no to jest pytanie, kto mówi prawdę, tak? Albo jaka jest prawda w tej całej sytuacji. Dlaczego nie podjęto w takiej sytuacji akcji reanimacyjnej? Ten Bartek nieprzytomny, to widać z tego nagrania, leży kilka minut do czasu przyjazdu karetki. Może należało podjąć także próbę ratowania w karetce. No to są pytania, które muszą być wyjaśnione. Podkreślam raz jeszcze, muszą, bo w przeciwnym razie no nigdy nie wyjaśnimy przyczyn tej śmierci, nie będziemy w stanie przeciwdziałać takim przypadkom śmierci, jak śmierć Bartka w przyszłości.
Panie pośle, a jakie są nastroje społeczne w Lubinie? Czy ucichły już protesty pod komendą policji? Czy zatrzymani nastolatkowie już są w domach?
Nastolatkowie są w domach. Ta interwencja była jakby... Te zamieszki, te emocje były bardzo duże. Myślę, że w przyszłości należy uniknąć podobnych sytuacji. My musimy mieć przeświadczenie, że policja za każdym razem ma nas ochronić i użyć środków adekwatnych bez stwarzania dodatkowego ryzyka śmierci. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby ta śmierć Bartka nie poszła na marne. Myślę, że chyba też na tym zależy rodzinie, tak jak rozmawialiśmy dzisiaj, rozmawiałem również dzisiaj z pełnomocnikami prawnymi. No, trzeba poszukać jakiegoś sensu tej śmierci, aby być może poprawić procedury, aby wiedzieć, jak reagować, a przede wszystkim jak nie reagować w podobnych sytuacjach. Wie pan, musi być wyjaśniona przede wszystkim prawda, te okoliczności śmierci, dlaczego nie udzielano pomocy, jeżeli stracił przytomność, a następnie zastanowić się, co możemy poprawić w procedurach wspólnie, aby mieć przeświadczenie, że każda interwencja, nawet tak trudna policji, przyniesie korzyść uratowania życia i zdrowia, a niekoniecznie może się przyczynić do śmierci. Myślę, że to trzeba wyjaśnić w tej sprawie i wspólnie podejmować wnioski. Myślę, że tym właśnie zajmie się komisja. Spróbujmy zrobić wszystko, aby przede wszystkim prawda była wyjaśniona, a następnie poszukać tego wszystkiego, co może w przyszłości podobnym sprawom pomóc.
Panie pośle, ojciec Bartka zaapelował o spokój dzisiaj na pogrzebie. Czy myśli pan, że rzeczywiście te uroczystości żałobne odbędą się w takiej atmosferze spokoju?
Myślę, że tak. Myślę, że powinniśmy wszyscy apelować o spokój. Trzeba postawić przede wszystkim pytania o powody, o przyczyny, o wyjaśnienie tej sprawy i ja bym też gorąco... Tak, aby przede wszystkim nie forować w tej sprawie jeszcze wyroków, aby poczekać jakby na wyjaśnienie sprawy. Myślę, że też o to chodzi rodzinie Bartka i wszystkim osobom, które pomagają. Należy też przede wszystkim zastanowić się nad tym, aby policja, mówię już o takim systemowym wsparciu, jeżeli dochodzi do sytuacji trudnej czy tragicznej, miała instrumentarium pomocy poszkodowanym, a więc rodzinie. To, co przez to rozumiem? No, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, musi być przekazana natychmiast pomoc psychologiczna. Mi udało się znaleźć psychologa i pomóc jakby rodzinie. Musi być sytuacja, że zgłaszają się prawnicy. Musi być jakiś dialog podjęty, żeby rodzina miała przeświadczenie, że policja też chce po takich zajściach wyjaśnić całą sytuację, a nie interweniować siłą, wykręcając ręce, zabierając rodzinie telefon. No to są wszystko sytuacje takie, być może błędy, które zostały popełnione, które nie powinny się wydarzyć. Każdy obywatel Polski, a szczególnie ten, który ma status pokrzywdzonego w sprawie, musi liczyć na to, nawet przy tak bardzo trudnej sprawie, zakończonej śmiercią, a której przyczyny nie są wyjaśnione, policja musi stanąć ponad tym wszystkim i starać się stworzyć warunki pomocy poszkodowanym, nawet jeżeli poszkodowani są w wyniku interwencji policji, przecież niezamierzonej. Przecież zdajemy sobie sprawę, że przecież policja, jadąc do tego zdarzenia, nie chciała Bartka zabić. No, tak się zdarzyło, że po tej interwencji ten Bartek nie żyje. No, ale przecież to nie było zamiarem. Na co dzień ci sami policjanci chronią naszego bezpieczeństwa. Tak jak w Lublinie wyciągnęli dwukrotnie osobę z toru w ostatniej chwili, która leżała na torach i chciała popełnić samobójstwo. Więc to są wszystko zdarzenia, które powinny nam wszystkim dać do myślenia, że jeżeli nawet zdarza się trudna sytuacja z udziałem policji, to w interesie policji znaleźć takie metody pomocy poszkodowanym, aby rodzina miała pełne przeświadczenie, że ta sprawa będzie obiektywnie i rzetelnie wyjaśniona, a nie będzie podejrzewała, że policja chce coś ukryć czy zmanipulować. Nie może być tak. Znaczy, uważam, że tego będziemy się także domagali jako posłowie w Sejmie i myślę, że także cała opinia publiczna, która widziała te filmy krzyczącego Bartka, że, wołającego do mamy, że oni mnie zabiją, prawda, i to fatum się niestety spełniło, prawda, tragicznie. Uważam, że raz jeszcze podsumowując, że musimy naprawdę zrobić wszystko, aby tę sprawę wyjaśnić i podkreślam raz jeszcze, leży ona w interesie nie tylko pamięci o rodziny Bartka, ale przede wszystkim tego, jak w przyszłości będziemy oceniali policję i ile w podobnych sytuacjach uda się uniknąć podobnych tragedii wtedy, kiedy będzie konieczność tak trudnych interwencji.
Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że rzeczywiście poznamy prawdę w tej sprawie i że zostaną jakieś poczynione konkretne zmiany w przygotowaniu policjantów, żeby takie sytuacje nie miały już miejsca. Dziękuję bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję Państwu, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy. Pytanie jest, które rodzi się, co by się stało, gdyby nie było tego nagłośnienia medialnego, gdyby nie było tych wszystkich filmików. No, niestety jest odpowiedź oczywista, no ale widać, że policja w tym byłaby bezkarna, tak? No bo tu policja, mamy filmy, mamy interwencję poselską i dalej policja jakby nie przyznaje się, nie ma, prokuratura nie działa.
Bezkarność policji to jedno, ale działanie prokuratury lokalnej to jest coś takiego najgorszego w tej sprawie, no bo to jest instytucja rządowa, kontrolna, jeśli chodzi o to. Tu widzimy, jak ważna jest rola wolnych mediów. Zobaczcie Państwo, tutaj ten Lex TVN i te różne rzeczy. Partia rządząca chce sprawić, żeby już nie tylko prokuratura była agendą rządu, to jest taki ustrojowa regulacja w Polsce, ale Jarosław Kaczyński chce, żeby wszystkie media mówiły jednym głosem, pisowskim głosem, nie? Czyli praktycznie to będzie prowadziło, jeśli by się udał ten zamysł Jarosława Kaczyńskiego, do jeszcze większej demoralizacji urzędników państwowych, bo będą już całkowicie bezkarni. Tutaj tylko interwencja tego jednego posła i tam lokalnego właśnie akurat z Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim rozgłos medialny spowodował, że rzeczywiście jest szansa na wyjaśnienie tego przypadku i daj Boże na jakieś zmiany systemowe w wyszkoleniu policji i stosunku do obywatela. Ale przede wszystkim zająłbym się prokuraturą, bo tu policja to jedno, ale to, co zrobiła lokalna prokuratura, wykręcanie rąk matce tego chłopaka, zabieranie dowodów i tak dalej siłą, no to jest coś absolutnie, to gdzieś tylko w jakichś największych totalitaryzmach mogę sobie coś takiego wyobrazić.
Mam nadzieję, że poznamy prawdę, że zaraz...
Telefon to zabrało jej policjanci.
No tak, ale prokuratura, że tak
z tym
powiem,
nie zrobiła, tak.
Przyklepała to, nie? Oni wiedzieli, że są bezkarni, nie?
O tej sprawie będziemy jeszcze Państwu informować. Będziemy o niej rozmawiać, bo przecież ta sprawa nie jest zakończona, ale wiem, że jest już z nami redaktor Piotr Zychowicz, historyk, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy, redaktor naczelny miesięcznika Historia Do Rzeczy, autor kilkunastu książek o tematyce II wojny światowej i z ostatniego czasu kanał Historia Realna na YouTubie. Witamy Panie Piotrze bardzo serdecznie.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. No i oczywiście witam wszystkich oglądających.
Witamy, jest ze mną w studiu pastor Paweł Chycki, redaktor Cezary Kłosowicz.
Witamy bardzo serdecznie.
Panie Piotrze, dziś Angela Merkel spotyka się z Władimirem Putinem. W poniedziałek ma zostać zakończona budowa gazociągu Nord Stream 2. Co powinna robić Polska, pana zdaniem, widząc zacieśniającą się współpracę Niemiec i Rosji?
Ach, no wie pan, no to jest najgorszy możliwy scenariusz oczywiście, o którym pan powiedział. To znaczy Polska leży między Niemcami a Rosją. Na tym polega geopolityczne przekleństwo Rzeczypospolitej. No i ten scenariusz współpracy Niemiec z Rosją jest oczywiście najbardziej niebezpieczny dla nas i przerażający. Natomiast to, co się teraz dzieje, to, co obserwujemy, te ruchy na arenie międzynarodowej, no to jest oczywiście to, że Angela Merkel reaguje w ten sposób na, mam na myśli tą wizytę, na szczyt, przypominam, w Genewie parę tygodni temu nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena z Putinem właśnie. Wytworzyła się bardzo niebezpieczna sytuacja dla Europy, to znaczy Amerykanie zaczynają z Rosjanami rozmawiać o sprawach europejskich ponad głowami Europejczyków. No oczywiście o co chodzi? No, chodzi o to, że bez chociażby neutralności, już nie mówiąc o sojuszu, z Rosją, Ameryka nie poradzi sobie z Chinami. To jest jasne. Ameryka nie chce prowadzić wojny na dwa fronty. Wystarczy spojrzeć na mapę, że jeżeli się nie wciągnie Rosji do koalicji antychińskiej, no to nie uda się blokada morska, a taki jest plan amerykański na wykończenie Chin, czy też zablokowanie ich wzrostu. No i Chiny będą sobie ściągały surowce z Rosji, jeżeli dojdzie do podpisania tej najgorszej możliwej osi Moskwa-Pekin, najgorszej z perspektywy oczywiście Stanów Zjednoczonych, a więc oczywiście Zachód próbuje przeciągać, Stany Zjednoczone próbują przeciągać Rosję na swoją stronę, stąd ten szczyt w Genewie Biden-Putin, no a Europejczycy, czyli w tym przypadku i Macron, i Angela Merkel, no próbują się w tej nowej sytuacji odnaleźć. I skoro główny suweren do oceanu rozmawia z Putinem, no to my też będziemy rozmawiali. To jest ich, ich sposób myślenia.
Piotrze, jeśli mogę wspomnieć twoją wizytę w Lublinie sprzed, ile to było? Około 10 lat? Czy trochę?
Już niedługo będzie 10, ale jeszcze nie ma.
To wtedy...
Moment, w Lublinie byłem ostatnio 2 tygodnie temu, nie jest tak źle, ale, ale masz na myśli oczywiście wizytę sprzed 10 lat, tak? Bardzo miło ją wspominam.
Ja również, myślę, że to było bardzo ciekawe spotkanie. No i tam mówiłeś, że sytuacja jest w miarę dla Polski... no powiedzmy bezpieczna, ponieważ Niemcy są silne, a Rosja słaba. Rosja praktycznie jest tylko takim rezerwuarem różnych tam rzeczy, już nie będę wymieniał, dla gospodarki czy społeczeństwa niemieckiego. Czyli Rosja słaba, Niemcy mocne, no Polska gdzieś tam w sojuszu z Niemcami w ramach Unii Europejskiej. Ale czy ten układ przez te 10 lat się nie odwrócił? Czy Rosja nie zyskała tutaj na sile i czy to teraz Niemcy nie są słabe, a Rosja mocna i wtedy troszeczkę sytuacja Polski jest no, dużo gorsza.
Nie, no to oczywiście pytanie, jakie jest kryterium siły, jakie oceniamy. No w przypadku wybuchu wojny, no to oczywistym jest to, że Rosja jest mocniejsza niż Niemcy, prawda? No chociażby przez to, że posiada broń nuklearną, no, to jest rzecz jasna. Natomiast wtedy chodziło o to, kiedy rozmawialiśmy na temat tego, jak wygląda świat, o potencjał gospodarczy. I tutaj Niemcy mają naprawdę potężną gospodarkę. Niemcy de facto, oczywiście to jest zasłonięte wspaniałymi tam słowami o wspólnocie europejskiej i równości, ale Niemcy zdominowały kontynent europejski. Unia Europejska jest no, pewnym spełnieniem marzeń całych pokoleń geopolityków niemieckich o dominacji kontynentalnej. No a Rosja? Rosja jest Afryką białego człowieka, krótko mówiąc. To znaczy Rosja jest wielkim krajem wielkiej biedy, gdzie oczywiście są ci, którzy są najbliżej władzy, no to mają pieniądze, ale tak to jest bardzo zacofana w stosunku technologicznym i w ogóle cywilizacyjnym do Zachodu. No i jest wielka rura, którą ta potężna gospodarka niemiecka wysysa z Rosji surowce strategiczne, no w tym przypadku gaz głównie. No w związku z tym w tym sensie można powiedzieć, że rzeczywiście Rosja jest takim zapleczem surowcowym dla potężnej gospodarki niemieckiej, czyli to rodzajem takiej kolonii surowcowej, można tak powiedzieć. Te pieniądze, które Rosja zarabia na handlu, na sprzedaży tego gazu, nie przekładają się na wielką modernizację projektu, jakim jest Federacja Rosyjska. Nie ma tam, ci ludzie tam specjalnie żyją tak, jak żyją. Byłem w Rosji parę razy i muszę powiedzieć, że byłem zszokowany. Mogę to porównać rosyjską prowincję tylko z Nigerią, w której też byłem. Więcej tak to wygląda. I mówię, to nie z żadną satysfakcją, tylko z absolutnym bólem serca, bo Rosjan jako takich bardzo lubię i im współczuję i chciałbym, żeby żyli w sposób godny, ale wygląda tak jak wygląda. No więc jeżeli spojrzeć na taki układ, no to bez wątpienia Niemcy są silniejsze. No. Aha, co do Polski, przepraszam, bo to jest to, co nam umyka od tego zaczęliście, panowie, wasze pytania. No właśnie, Polska jest w jakiej sytuacji? Polska jest w sytuacji między Niemcami a Rosją i ja jestem głęboko przekonany, oczywiście to jest pogląd, o którym możemy rozmawiać nie 10 minut, tak jak się mówiliśmy dzisiaj, tylko godzinami. I jest to bez wątpienia przedmiot tych nocnych Polaków rozmów. Polska w moim przekonaniu leży między Niemcami a Rosją. W związku z tym są w naszej części świata 3 możliwe scenariusze geopolityczne. Polska z Niemcami przeciwko Rosji, Polska z Rosją przeciwko Niemcom, albo Niemcy z Rosją przeciwko Polsce. Ten ostatni jest absolutnie niedopuszczalny i jest śmiertelnym zagrożeniem dla Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie nasze wysiłki musimy koncentrować na tym, żeby do niego nie doszło. W związku z tym, krótko mówiąc, moim zdaniem w wymiarze dalekosiężnym Polska nie może polegać na egzotycznych sojusznikach swojego bezpieczeństwa opierać, takich jak Stany Zjednoczone, nie wiem, Francja, Wielka Brytania czy Burkina Faso. Musi opierać się albo na Niemcach, albo na Rosji. Musi mieć dobre stosunki z jednym z tych dwóch naszych sąsiadów. No i krótko mówiąc, co się będę mówił, ja uważam, że obecnie
Ja rozumiem ludzi, którzy reprezentują tak zwaną opcję rosyjską. Jest to pogląd, z którym mogę polemizować, ale ja uważam, że obecnie Polska powinna być w sojuszu z Niemcami, w sojuszu z Unią Europejską, ponieważ te zachodnie wzorce cywilizacyjne to jest to, co jest dla nas, do czego powinniśmy dążyć, a nie rosyjskie wzorce takie, jakie są. Mówiłem już o tym. Ideałem dla mnie to jest to, żeby Polska wyglądała tak jak zachodnia Europa, tak jak Niemcy, tak jak Austria, żeby tak samo się rozwijała, żeby była taka sama infrastruktura, żeby ludzie tak samo dobrze żyli. To leży w interesie Rzeczypospolitej Polskiej i wydaje mi się, że przez 30 ostatnich lat, mimo ostatnich kompletnie dziwacznej, groteskowej i niekompetentnej polityki obecnego rządu, Polska, czy nam się to podoba, czy nie, jest w bliskim sojuszu z Niemcami, czy im się to podoba, czy nie, bo mi się to akurat podoba, wystarczy spojrzeć na wskaźniki gospodarcze. To znaczy nie ma, najbardziej ludzi wiążą pieniądze i handel. I teraz ostatnio widziałem najnowsze dane dotyczące wymiany handlowej Polski z Niemcami. No to jest po prostu imponujące. Jesteśmy, to jest nasz główny partner i w imporcie, i w eksporcie. Potem długo, długo, długo nic. Gospodarka polska z gospodarką niemiecką są właściwie komplementarne i właściwie złączyły się już w jedno. I potężna gospodarka niemiecka napędza gospodarkę polską i odwrotnie zresztą też. To, że my oferujemy Niemcom to, co im oferujemy, napędza gospodarkę niemiecką. W związku z tym wydaje mi się, że to jest najbardziej stabilny dla Polski układ. I cywilizacyjnie, i gospodarczo, no w bezpieczeństwie to pewnie gorzej, możemy o tym też porozmawiać. No natomiast druga droga, czyli droga, którą przyjęła Białoruś w roku 90, bo oni przecież mieli ten sam wybór, wschód czy zachód, prawda? No to wystarczy pojechać na Białoruś, porównać sobie, jak to wygląda, pojechać na Ukrainę i wydaje mi się, że droga, którą obraliśmy w 91 roku, podpisując traktat o dobrym sąsiedztwie z Niemcami i wchodząc później do Federacji Europejskiej kierowanej przez Niemcy w 2004 roku, była drogą słuszną.
Piotrze, ostatnie krótkie pytanie. Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się na dłuższą Polaków rozmowę w tym temacie. Jak myślisz, czy Kaczyński, rozpoczynając wojnę z Ameryką, Lex TVN, realizuje właśnie ten scenariusz no, takiego jasnego zbliżenia z Niemcami?
Nie, odwrotnie. To znaczy dramat sytuacji polega na tym, I jeżeli mogę powiedzieć krótko, to nasi rządzący, moim zdaniem oni, co jest negatywną cechą polskich polityków i było również w latach 30., cierpią na przerost ego. To znaczy im się wydaje, nie rozumieją tego. Wydaje mi się, że mogą grać wyżej niż pozwala na to nasz potencjał. Krótko mówiąc, wydaje mi się, tak jak przed wojną mi się wydawało, że jesteśmy mocarstwem, tak teraz naszym rządzącym, ze względu na pewne napięcia i konflikty między Trumpem a Angelą Merkel, oni naprawdę uwierzyli w to, że mogą zastąpić w tej części świata, w Europie, Niemcy jako w roli głównego sojusznika Stanów Zjednoczonych. A ostatnio co się stało? No przecież zgoda Bidena na od czego zaczęliśmy, na dokończenie Nord Stream 2 jest oczywiście pewnym ukłonem, pewnym gestem, pewnym sygnałem w stronę Putina, ale tak naprawdę to jest oczywiście uprzejmość zrobiona Niemcom. Dlaczego? Dlatego, że Anglosasi, kiedy szykują się do rozprawy z jakimś wielkim przeciwnikiem, w tym przypadku z Chinami, wcześniej z Napoleonem, z Wilhelmem II czy z Hitlerem, zawsze montują koalicję. I zawsze chcą w tej koalicji mieć jak najsilniejszych partnerów. W związku z tym, jeżeli szukają sobie głównego partnera w Europie, no to nie będą działali wbrew swoim interesom, mam na myśli Amerykanów, tylko dla swoich interesów i wybiorą Niemcy. I zawsze tak będzie i zawsze tak było. W związku z tym, że będą wybierali silniejszego. Podczas II wojny światowej było dokładnie to samo. To znaczy Anglosasi wybrali Sowietów jako swojego głównego sojusznika, ponieważ byli silniejsi niż Polacy. Teraz wybierają Niemców, bo Niemcy są silniejsi niż my. W związku z tym Ameryka teraz to w spektakularny sposób znowu z powrotem zakopała wszystkie topór wojenny, w cudzysłowie oczywiście, bo to nie była żadna wojna, ale wszystkie konflikty z Niemcami. Niemcy są najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tej części świata i Polska musi mieć dobre stosunki z Niemcami i ze Stanami Zjednoczonymi też również oczywiście, bo to jest wszystko ze sobą połączone.
Panie rektorze, będziemy już, wiem, musimy kończyć. Z tego, co pan mówi, mi się od razu rodzi w głowie jedno tylko pytanie, bo mówi pan, że oczywiście Amerykanie wybiorą silniejszego, ale jakie mamy gwarancje, że Niemcy nie wybiorą silniejszego? Mówił pan o tych trzech scenariuszach. No, w przypadku Nord Stream 2 niestety realizuje się ten trzeci, najgorszy. I to pomimo tego, że Polska, że przecież Polska z Niemcami jest w tym sojuszu już od wielu lat, no i nasza polityka jest mocno też proniemiecka, a i tak ten Niemcy wybierają jednak Rosję, a nie Polskę.
No wie pan, tak, no to jest bez wątpienia. Ja jestem wielkim przeciwnikiem Nord Stream 2 i uważam, że to jest wielkie świństwo, które nam się robi. I, ale tutaj no jakby interesy gospodarcze zwyciężyły w tej sprawie. Jest to bez wątpienia dla nas dotkliwy cios, no ale taka jest, wie pan, gra. No. My jesteśmy słabi i nie byliśmy w stanie tego zablokować. A co do tego, czy Niemcy wybierają Rosję, to wie pan co, no to ja jestem sceptycznie do tego nastawiony. To znaczy... Niemcy, wie pan, swoją dominującą pozycję, nie mamy czasu, żeby tego o tym rozmawiać, w Unii Europejskiej i potęgę swojej gospodarki w dużej mierze, o czym pisał i Studnicki przed wojną, i pisał Haushofer i wszyscy inni geopolitycy i Neumann, zyskują dzięki Europie Środkowo-Wschodniej. To znaczy Polska, Niemcy są dla nas głównym partnerem handlowym, ale również Polska zajmuje bardzo wysokie miejsce, większe niż Rosja, uwaga, w wymianie handlowej, jeżeli chodzi o Niemcy. Mało tego, jeżeli na przykład doda się do Polski Węgry i Czechy, to przeskakujemy razem Chiny w tym wymianie handlowej niemieckiej. Co to oznacza? Oznacza to, że Niemcy... W interesie Niemiec leży to, żeby Polska dalej w ten sposób funkcjonowała i cała Europa Środkowo-Wschodnia, żeby tutaj te gospodarki współpracowały, tak zwane gospodarki Mitteleuropy, to jest ta koncepcja niemieckiej Europy Środkowo-Wschodniej, na rzecz Niemiec. Niemcy absolutnie zrobią wszystko. I teraz nie jest na pewno w interesie Niemiec, żeby tu wpuszczać ruskich, no krótko mówiąc, prawda, żeby tutaj nagle nastały porządki rosyjskie, no i gospodarcze i wszystkie inne. Niemcy kontrolują sytuację i wydaje mi się, że to jest dla nich komfortowe bardzo. I zresztą w obie strony to gra, to znaczy, wie pan, ja też nie jestem zachwycony, że my jesteśmy wielką niemiecką montownią, prawda, że nie mamy własnych wielkich, potężnych firm, nie produkujemy super samochodów elektrycznych, nie podbijają polskie produkty rynków światowych, nie mamy high-techu, ale my na tym zarabiamy, wie pan. Nie ma nic upokarzającego w tym, że my zarabiamy duże pieniądze i bez wątpienia, jeżeli, wie pan, ja jeździłem dużo po Polsce w latach 90., wychowałem się w Polsce końca lat 80., początku lat 90. i wie pan, zawsze marzyłem o tym, żebym doczekał takich czasów, żeby Polska wyglądała tak, jak wygląda teraz. Mam na myśli autostrady, infrastrukturę, czystość miast, wyższe zarobki. Proszę porównać średnie zarobki obecne z zarobkami, jakie były w Polsce, nie wiem, lat 30 temu. No po prostu dokonał się po prostu, wie pan, no gigantyczny skok cywilizacyjny i bez gospodarki niemieckiej byśmy po prostu tego nie zrobili. To jest jakby układ obustronny. Obie strony na tym zarabiają i obie strony są zadowolone. I nikt tutaj, ani my, ani Niemcy nie chcą wpuszczać do Europy Środkowo-Wschodniej Rosji, bo to by był potężny cios. No dla nas to byłby koniec, tak, niepodległości, a dla Niemców no to byłoby po prostu gigantyczny kryzys, bo gospodarka niemiecka bez gospodarki polskiej by się po prostu załamała. No może przesadzam, ale na pewno przeżywałaby potężne torsje i byłoby to nieszczęście. No więc w związku z tym, z punktu widzenia Niemiec, dostanie się Polski pod okupację rosyjską, to jest dramat i katastrofa. A z punktu widzenia Ameryki, dostanie się Polski pod okupację rosyjską, to jest, wie pan, mniej więcej tak samo ważne jak to, czy wulkan w Burkina Faso wybuchnie czy nie wybuchnie. To rzecz po prostu nie mająca najmniejszego znaczenia.
No z tym pewnie można by się spierać, ale na to, tak jak pan powiedział, będziemy mieli czas już niedługo. Dziękuję panu rektorowi bardzo serdecznie.
Jeżeli pozwoli pan, coś powiem. Rok 45 i auta jasno pokazały to, wie pan. To nie ma się to spierać. Po prostu Ameryka bez mignięcia okiem oddała Polskę pod rząd Sowietów i nic strasznego się tutaj nie stało dla Ameryki z tego powodu. Polska jest dla Ameryki krajem.
Rok 39 z kolei pokazał, że Niemcy oddali Polskę Rosji. i też bez wielkiego mrugnięcia okiem. Także no tutaj wybieranie tych sojuszników to nie jest łatwa sprawa.
Nie jest. Zdecydowanie dlatego możemy wszyscy powiedzieć, że na zakończenie naszej rozmowy, że fajnie, że wszyscy jesteśmy komentatorami, dziennikarzami, a nie ministrami spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, bo jest to bez wątpienia robota bardzo niewdzięczna.
Tak jest. Dziękuję panu bardzo serdecznie za rozmowę. Był z nami redaktor Piotr Zychowicz. Do usłyszenia.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
Pozdrawiamy. Będziemy powoli kończyć nasz dzisiejszy program. Chyba, że jeszcze chcecie się odnieść.
Tak, bo myślę, że bardzo czasu. Oczywiście ta tradycyjna dyskusja Polaków, jacy sojusznicy, jaki układ, tutaj Rosja, Niemcy, myślę, że NATO, tak jak słyszeliście, no umówieni jesteśmy gdzieś we wrześniu. Myślę, że jakąś taką większą debatę na spokojnie, żeby wszystkie za i przeciw rozważać. Także w to nie będę wchodził, ale do jednej wypowiedzi Piotra chciałem się odnieść, bo myślę, że ona jest arcyważna w dzisiejszej naszej sytuacji, mianowicie megalomania Kaczyńskiego i spółki. To jest coś rzeczywiście niebezpiecznego i zobaczcie, że to jest czynnik taki moralno-psychologiczny. To nie jest czynnik, że tak powiem, zmierzenie poziomu inteligencji, to nie jest czynnik wywiadowczy, czyli jakie mamy informacje wywiadowcze, nie? Że to wszystko możemy mieć, ale jeśli moralność i psychika naszych rządzących będą niewłaściwe, ja właśnie dlatego tak podkreślam ciągle ten duchowy charakter wojny, czy konfliktów, czy życia narodów, wskazując na Nowy Testament Jezusa Chrystusa jako fundament naszej zachodniej cywilizacji. I nasi rządzący żyją jak gdyby w takim nierealnym świecie. Czyli widać, że oni są oderwani przede wszystkim od Bożej rzeczywistości i dlatego żyją w jakiejś fantasmagorii. I tu się z Piotrem zgadzamy. Rzeczywiście ich megalomania, że oni mogą wygrać wojnę z Żydami, z Amerykanami, z Rosjanami i z Niemcami jednocześnie, no to rzeczywiście jest po prostu jakaś, jak to się mówi, jak Bóg kogo chce pokarać, to mu rozum odbiera. No
to
takie
ciekawe,
jest przysłowie.
To, co powiedziałeś w kontekście tego, co redaktor Piotr Zychowicz powiedział o anglosasach, że oni jak zamierzają z kimś mieć
to dość
konflikt,
mądrze to robią.
To najpierw szukają koalicji, a my nie szukamy żadnych koalicji, tylko rozpoczynamy kilka
konfliktów. Wojny ze wszystkimi.
Naraz, no i liczymy,
bo
że
twierdzimy,
jakoś to
że
będzie.
Najświętsza panienka nas obroni, no ona jest najpotężniejsza.
Ale ja podejrzewam,
no,
że wiesz, oni mają
to jest takie ich myślenie.
No najwyżej się wycofamy z tej ustawy.
No jakoś to będzie. Jakoś to będzie.
Z tą nowelizacją o IPN-ie, no jakoś się tam wycofali.
To jest
straty wizerunkowe Polski, to ich tam nie bardzo obchodzą.
To jest strategia katolickiej elity, no dlatego zwrócił na anglosasów, bo anglosasi, no to jest protestancka elita, nie? No i oni właśnie postępują, no, że tak powiem, z Bożymi zasadami, czyli mądrze, a nasi, no to kompletna fantasmagoria, no.
Będziemy już dzisiaj kończyć nasz program z ogłoszeń. Zanim ogłoszenia, to gitary. Przypominamy o akcji wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Widzicie, że naprawdę tutaj się dzieje. Nasze studio cały
będzie
czas się
działo.
Rozbudowuje. Będzie się działo, także prosimy was o wsparcie. idźpodprąd.pl/wsparcie. Puszczamy naszą ruletkę. Ile osób na dziś wsparło telewizję Idź Pod Prąd? Zaraz się dowiemy.
400, 500,
535. Jest 20 dzień sierpnia. Mamy jeszcze ponad tydzień na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd w sierpniu. Przypominamy o tej akcji 1000 gitar nam gra.
Oczywiście tutaj w przypadku tak już rozbudowanej telewizji, no to większość tych finansów idzie na utrzymanie tego potencjału, który dzięki Bogu i wamśmy zbudowali, ale w tym miesiącu przechodzimy, można powiedzieć, z takiego sterowania ręcznego w sercu naszej redakcji, bo tam mamy taki, nie wiem, z metr ma takie coś, gdzie tam jest tych przycisków tego, taki ręczny mikser, a w tym miesiącu będziemy starali się przejść na mikser cyfrowy. Stąd tu, żebyście wiedzieli, no potrzebujemy dodatkowo między 12 a 15 tysięcy, jeśli chodzi o ten nowy mikser, plus osprzęt, okablowanie i jeszcze dodatkowe jakieś peryferyjne urządzenia. Także ten ręczny przejdzie do drugiego studia, a to nasze główne studio chcemy już całkowicie, powiedzmy, zautomatyzować. Znaczy my jeszcze będziemy gadać tak spontanicznie, nie z automatu.
Ja już chciałem przechodzić do ogłoszenia, ale przypomniałem sobie, że oczywiście zapomniałem o rysunku. Andrzej Patalon dzisiaj przygotował dla nas okolicznościowy rysunek. Pokażmy naszym widzom. Andrzeju, co narysowałeś?
No, widzimy tutaj powrót do starego sojuszu. Niemcy i Rosja wracają do tego, co było. Ten Unia Europejska, to już chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jest jakiś dowcip. I ta data 23 sierpnia to nie jest przypadek, to jest taki plucie Polsce w twarz. No to się skończyło wtedy tragicznie, teraz może być też podobnie.
Tak może być, rzeczywiście to jest taki stempel, tak jak często 17 września coś Rosjanie robił, ale tutaj ciekawe, że tutaj to Niemcy zapowiedzieli tą datę, to Deutsche Welle, to nawet nie Rosjanie, znaczy pewnie oni im dali informację, ale to Niemcy byli tą tubą ogłaszającą tą symboliczną datę.
Jeszcze raz myślę, że warto skierować się do 17 rozdziału Księgi Objawienia i tam jest mowa o świecie, który jest podzielony na 10 królestw okręgów. Ten plan tych geopolityków w rodzaju Dugina idzie dokładnie w tym kierunku. To, co zrobił Biden, wycofując Amerykę w sposób chaotyczny i kompromitujący z Afganistanu i oddając ją Chinom, to jest właśnie budowa tego świata. Stąd w tym świecie dla niezależnej Polski nie ma miejsca. To oznacza, to zresztą przed czym ostrzegamy, no, utratę niepodległości dla państwa polskiego. Oczywiście naród zostanie i tu będziemy dalej działać, ale trzeba się liczyć, trzeba się przygotowywać, że polityka naszych rządzących, kompletnie taka, no, można powiedzieć, ślepa i głupia, i irracjonalna, o czymśmy mówili, niebawem doprowadzi do likwidacji państwa polskiego. Z tym elita narodu, bo wiadomo, że to tam wszyscy powie, co tam takie głupoty on tam mówi. Elita narodu musi się mierzyć. Jak się przygotować na czas życia bez państwa?
Rysunek Andrzeja Patalona będzie na naszym Twitterze, na Facebooku. Będziecie mogli go obejrzeć, podawać dalej. Zachęcamy do tego z ogłoszeń. Na portalu idźpodprąd.pl król doradza Gowinowi, niech pan nie romansuje z PiS-em. Ciekawy tytuł odnośnie oczywiście wczorajszego programu. Ramówka na dzisiaj o 18:00 zapraszamy na program Polonii w studiu Idź Pod Prąd. Możemy państwu teraz puścić fragment tego programu, zapowiedź i wracamy za chwilę.
Mnie to osobiście interesuje, jak ty patrzyłeś w ogóle na całą tą sprawę z procesem pastora Pawła Chojeckiego, który został skazany za po prostu za słowa, nie za jakieś przestępstwo, jakąś krzywdę wobec drugiej osoby, tylko po prostu za słowa. Jak to wygląda właśnie z perspektywy Ameryki, że takie rzeczy dzieją się w Polsce?
No, nie wiem, jak na to odpowiedzieć, bo to po prostu jest coś absurdalnego, nie? Że to w ogóle się dzieje. Nigdy nie myślałem, że to tak Polska wygląda, ale tutaj naprawdę jest pokazane, jak naprawdę jest w Polsce, nie? Że tutaj nie ma tej wolności, jeżeli ktokolwiek idzie siedzieć za słowa, no, czy tam po prostu jest karany w jakiśkolwiek sposób. Bo na początku wiem, że chcieli dowalić karę jakiegoś więzienia, tak? Także to jest po prostu, byłem w szoku, nie? I nie myślałem, że taki wyrok padnie jakiś tam w zawieszeniu jakichś prac czy coś, to jest jak w komunistycznym kraju, to jest dla mnie po prostu szok, nie? Mam nadzieję, że teraz ta apelacyjna, że to się zakończy lepszym, że się po prostu jakoś cofną, bo to jest, to idzie do komunizmu, nie? To po prostu takiego komunizmu zamordystycznego, że ty będziesz wykonywał jakieś prace za to, co powiedziałeś. To jest bez sensu.
To może jakby się zachęcił Polaków, że warto się angażować, warto walczyć w ogóle o to prawo, żebyśmy mieli wolność do tego, do mówienia tego, co myślimy, bo niestety no też spotykamy się z takimi opiniami, że Polacy mówią, no nie ma tej wolności słowa w Polsce, ale trudno, no będzie tak jak jest, trzeba się dostosować, po co o to walczyć?
No właśnie, no, wszyscy nie możemy wyjechać z Polski, oczywiście, nie? I jeżeli nie staniemy do do walki o to, żebyśmy mieli wolność w tym kraju, no to czy chcemy widzieć tutaj Chiny, czy Rosję, czy chcemy mieć wolną Polskę, nie? O to, którą walczyli nasi przodkowie, żeby właśnie to była Polska, żebyśmy mogli po polsku mówić, żeby mógł tutaj żyć każdy, kto tylko chce, z jakiej niezależnie z jakiej wiary. I jeżeli tylko żyje zgodnie z prawem, to powinien mieć tutaj prawo do życia. I dlatego stańcie do walki, tyle mogę powiedzieć. Stańcie do walki. Teraz jest sprawa jasna w całej Polsce pastora Chojeckiego. Stańcie, pokażcie, że chcecie tak samo wolności. Nie chcecie być niewolnikami i że żeby pokażcie, że chcecie naprawdę wolności, a nie, że okej, jednemu niech się krzywda dzieje, a drugi a później jak mi się będzie dziać, no to chciałbym, żeby za mnie ludzie stanęli. Nie, tylko teraz jest czas żeby pokazać, że stoicie za wolnością przy pastorze Chojeckim i do tego namawiam. Jest szansa się wykazać.
Ten program już o 18:00. Zachęcamy bardzo serdecznie. Po programie zobaczycie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Uważaj przy wyborze żony, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. My się będziemy już z Państwem żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Redaktor Cezary Kłosowicz. Dzięki.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Rysownik Andrzej Patalon. Dziękujemy.
Dziękuję.
I nasi goście w trakcie programu, mam nadzieję, do zobaczenia o 18:00. Dziękujemy bardzo serdecznie za Waszą uwagę.
Uważaj przy wyborze żony. No, oczywiście do kobiet powiem, uważaj przy wyborze męża. No, dla wielu to jest już za późno, już mamy mężów czy żony, ale dla wielu młodych ludzi to może być ważna przestroga. Wczoraj mówiłem Wam o złym królu, a dzisiaj o jego żonie, bo tak Bóg pokazuje, że ten najgorszy król w Izraelu, to jest pierwsza księga królewska, 21 rozdział, 25 werset, że on robił te różne złe rzeczy, do czego przywiodła go Izabel, jego żona. Czyli zobaczcie, że małżeństwo to ma bardzo ważny wpływ także na nasze życie moralne. Jeśli wybierzesz dobrze, twój partner w małżeństwie będzie cię ciągnął w górę, do Boga, do lepszego życia, do moralności i tak dalej, i tak dalej. Jeśli wybierzesz źle, będzie cię ciągnął w dół. Tak jak Izabel, no tam ja ją nazywam Iza w skrócie, jego żona. Obok tego podsumowującego fragmentu mamy opis strasznej zbrodni, której dokonała żona. Król chciał winnicę. Właściciel nie chciał mu sprzedać. Ona dokonała spisku i zabito właściciela winnicy, no i król otrzymał to, czego pragnął. Ale zaraz Bóg wysłał do niego proroka i powiedział, za to, co zrobiłeś, za tę podłość, zginiesz ty i twoja żona. Bardzo się zasmucił. Dalszą część tej historii możecie sobie przeczytać. Zobaczcie, podstęp, zło, złe podszepty naszego bliskiego, bo to przecież jego żona była, dały mu to, czego chciał, ale wraz z tym dostał ogromną zgryzotę, strach przed Bogiem. No, nie będę spoilerował, co było dalej, ale nie najlepiej. Dlatego uważaj, kogo wybierasz, uważaj, kogo słuchasz, a jeśli już masz wątpliwości, zawsze posłuchaj Boga.
Sierpnia 1794 roku w Śmiłowicach pod Włocławkiem zebrał się oddział liczący około 50 szlachciców kujawskich, który ruszył na miasto Brześć Kujawski i zdobył je. W tym samym czasie druga grupa powstańców pod dowództwem księdza Jezierskiego rozpoczęła walki we Włocławku. Następnego dnia oddział ze Śmiłowic wkroczył do Włocławka i wspomógł działania oddziału. generału księdza Jezierskiego. Powstańcom udało się zdobyć transport amunicji dla armii pruskiej oblegającej Warszawę. W ten sposób rozpoczął się kolejny etap powstania kościuszkowskiego, powstanie przeciwko Prusakom. Nazywa się je najczęściej powstaniem wielkopolskim. W następnych dniach powstawały kolejne oddziały powstańcze i tworzono polską administrację, zarówno cywilną, jak i wojskową. Prusacy nie mogli temu przeszkodzić, ponieważ większość ich wojsk znajdowała się w tym czasie pod Warszawą. Dopiero 29 sierpnia król Fryderyk Wilhelm wysłał oddział pułkownika Szekelego, który miał stłumić powstanie. Nie mógł on jednak rozstrzeliwać powstańców, ponieważ wzięli oni pruskich urzędników jako zakładników. We wrześniu, ze względu na trudności w zaopatrzeniu i rozwój powstania w Wielkopolsce, armia pruska musiała przerwać oblężenie Warszawy. Dla wspomożenia powstania Kościuszko wysłał korpus generała Jana Dąbrowskiego. Dąbrowski zdobył Bydgoszcz i zamierzał tam przezimować. Jednak na wieść o klęsce pod Maciejowicami zdecydował się na powrót do centralnej Polski. Natomiast oddziały złożone z miejscowych powstańców walczyły nadal. Walki w Wielkopolsce trwały także po 16 listopada, gdy wojska powstańcze walczące z Rosjanami rozeszły się pod Radoszycami. Oddział Ksawerego Łukomskiego kapitulował 7 grudnia, a ostatnie walki miały miejsce w połowie grudnia.